I nasza modlitwa do Ducha Świętego, jak zawsze, przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości, Duchu Święty, który oświecasz nasze umysły i rozpalasz nasze serca, przybądź, by dodać nam sił do wyznawania naszej wiary. Duchu Święty, bądź z nami przez cały czas, w szczególny sposób, kiedy czytamy naukę Kościoła, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy zgłębiamy prawdy naszej wiary. Przybądź, Duchu Święty. I rozpoczynamy naszą katechezę, nasze takie wspomnienie właściwie liturgiczne dzisiejszej uroczystości i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak pięknie ta uroczystość jest połączona też ze świętem narodowym, świętem Wojska Polskiego i rocznicą kolejną cudu nad Wisłą. Zresztą w tych przekazach przeróżnych, jak mogliby się zapoznać, była obecna, widoczna tutaj postać Matki Bożej wniebowziętej na niebie i ona bardzo wystraszyła bolszewików wtedy właśnie 15 sierpnia. Było ogromne, mocne przekonanie, że to właśnie Matka Najświętsza wspomogła wtedy Polaków, polskich żołnierzy, polski naród, polskie państwo, dwuletnie, jeszcze nowe, młode, słabe, zwycięstwo nad tym właśnie imperium, możemy teraz śmiało powiedzieć, szatana, które rozpętało tę wojnę i szło na zachód Europy. I to święto wniebowzięcia było przed, wiadomo, tymi wydarzeniami, było już od pierwszych wieków chrześcijaństwa obchodzone. Wielu też jakoś było przekonanych, że właśnie losy bitwy warszawskiej rozegrają się i będą rozwiązane i będą przeważone właśnie w święto Matki Najświętszej, święto Matki Bożej. Także wróćmy do genezy tego święta, które było na początku, skąd to właśnie wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W dniu 15 sierpnia obchodzono jedno właśnie z tych najstarszych świąt maryjnych na wschodzie. Bardzo popularne było wśród ludu, jak wskazują, tutaj mam komentarz, jak wskazują zachowane czytania mszalne, było to święto uczczenia Maryi jako Matki Boga. Na początku w Palestynie, w Syrii to święto staje się wspomnieniem zaśnięcia Matki Bożej. W Jerozolimie obchody koncentrują się w kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób, z którego, jak sądzono, Maryja została wzięta do nieba. Wielka popularność apokryfu Transitus Maria jak również napływ pielgrzymów do grobu Maryi zdają się być powodem zmiany treści teologicznej święta. Dlatego też cesarz Maurycy poleca zaśnięcie Maryi obchodzić w całym kościele wschodnim, a kościół rzymski maryjne święto przyjął w VI wieku, a w połowie wieku VII pod wpływem kościoła bizantyjskiego obchodzi jako święto zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Sakramentarz gregoriański daje mu nazwę Wniebowzięcia Maryi, a papież Sergiusz, zmarły w 701 roku, wprowadza uroczystą nocną procesję, która nadawała świętu większą uroczystość. No i wreszcie w roku 1950 papież Pius XII ogłosił jako dogmat Wniebowzięcie Matki Bożej. W ikonografii chrześcijańskiej mamy dwa rodzaje przedstawiania Wniebowzięcia Maryi. Wschód przedstawia zaśnięcie Bogu Rodzicy, która leży na łożu, otoczona przez apostołów. Takie są ikony malowidła w cerkwiach. Podziwiamy ich duchową głębię oraz wspaniałe piękno. Zachód natomiast zwykle ukazuje Maryję w asyście aniołów unoszącą się do świetlistego nieba. I obrazy tego typu właśnie widzimy w kościołach pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Najświętszej. Najsławniejsze polskie przedstawienie Wniebowzięcia znajduje się na ołtarzu Vita Stwosza w kościele mariackim w Krakowie. Więc kto jest w Krakowie jako turysta, może jako mieszkaniec, niech sobie to pięknie właśnie zobaczy. Od końca X wieku ze świętem Wniebowzięcia łączy się błogosławieństwo także ziół leczniczych, bo także i to święto i Matkę Bożą nazywamy w tym dniu Matką Bożą Zielną. Zwyczaj ten nawiązywał do najstarszej tradycji wschodniej, która święto 15 sierpnia łączyła z błogosławieństwem pól. Do dziś w tym dniu wierni przynoszą do świątyni owoce swojej pracy w polu, w ogrodach i sadach, aby je przedstawić Bogu. No właśnie, a tu mamy przed nami niebezpieczeństwo suszy, albo już jest ta susza obecna, więc w sposób szczególny dzisiaj prosimy Matkę Bożą o dobry, spokojny, ale obfity deszcz na nasze pola, na nasze ogrody i sady. O tym nie zapomnijmy. W to święto właśnie Matki Bożej także mówimy zielnej. Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Oto treść święta, które w wielkiej radości obchodzi Kościół. Nie zaznała skażenia grobu, a ten nowy jej przywilej wypływa z pierwszego. Maryja zachowana była od zmazy grzechu pierworodnego, przez to teraz nie ponosi jego skutków. To jest logiczne. Porodziła Syna Bożego, dawcę wszelkiego życia, dlatego to śmierć nie może jej dotknąć. Uczestniczyła najpełniej w zbawczej tajemnicy Chrystusa i stąd w niej objawia się teraz już pełnia zbawienia przyniesionego przez Chrystusa. Pierwsza osiągnęła zbawienie, stała się obrazem Kościoła chwale, a dla ludu, który pielgrzymuje, jest ciągle znakiem nadziei oraz pociechy. Przez Wniebowzięcie Matki Bożej, jej pełne zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym, możemy doświadczyć jej żywej i skutecznej obecności w Kościele, jak mówimy, jej duchowego macierzyństwa. Tak jak Maryja, mamy udział w zbawczej tajemnicy Jezusa i jak ona zmierzamy do chwały nieba. Dojdziemy do niej, jeśli wytrwale będziemy szukać tego, co jest, jak mówimy, w górze, co jest ponad tym, co ziemskie, ludzkie, szare, zwyczajne, codzienne. Wstawiennictwo Maryi niech nas napełnia przede wszystkim miłością i niech nas wspiera na tej drodze prowadzącej do chwały i przede wszystkim niech nas umacnia w wytrwałości. Znak wielki ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd. Była brzemienna i wołała w bólach i mękach porodu. Oto fragment dzisiejszego czytania z Księgi Apokalipsy i komentarz Aretasa z Cezarei Kapadockiej, humanisty bizantyjskiego, znawcy literatury klasycznej, autora jedynego greckiego komentarza do Apokalipsy. Niektórzy, pisze Aretas, powiedzieli, że tą niewiastą jest Matka Pana. Gdy przedtem Jan przedstawił pokrótce oznaki Antychrysta, wskazał, jak on czyha, gdyż szatan zdradziecko usiłuje skłonić wyznawców Chrystusa, aby od niego odstąpili, a zwłaszcza Hebrajczyków, którzy proroctwo o Chrystusie bardziej jemu przypisują niż Chrystusowi. Przedstawia wcielenie Pana jako już dokonane, także w przyszłości nie można już do niego nic dodać. Pisze więc, że Matka jako czysta i od rzeczy ziemskich odłączona jest w niebie, a nie na ziemi, równa aniołom. Prawdę tę wyraził Habakuk w słowach: wywyższone jest słońce i księżyc staną w swym porządku. Słońce sprawiedliwości nazwał Zbawiciela, gdyż przed głoszeniem Ewangelii został on wywyższony, księżycem zaś jest synagoga, która już się nie powiększy, lecz przeciwnie, zmaleje, gdyż Żydzi przechodzą do chrześcijan. Ale możemy przyjąć, czytamy w komentarzu, że błogosławiona dziewica była okryta w duchowe słońce, czyli w Chrystusa, a księżyc, oznaczający legalny kult, został pomniejszony i przez ducha Ewangelii zniesiony. I można by powiedzieć, że nie dziewica została otoczona słońcem, lecz raczej ona otoczyła zamknięte w łonie słońce. Aby jednak okazać, że nawet Pan niesiony w łonie był większy od swojej matki i wszelkiego stworzenia, otoczył matkę opieką. Inni natomiast powiedzieli, że ową niewiastą jest Kościół, który oblekł się w słońce sprawiedliwości Chrystusa, a księżyc, czyli synagoga, jako już podstarzała, padła pod jego stopy. Czytamy: na jej głowie korona. Korona na głowie niewiasty z 12 gwiazd to apostołowie w liczbie 12. Słowa brzemienna wołała, cierpiąc bóle i męki porodu, wskazują, że rozwiązał to Izajasz, syn Amosa, w słowach: zanim odczuła poród, powiła dziecię, zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca. Jedno i drugie dotyczy dziewicy, albowiem wołała i znalazła się w przykrym położeniu, bojąc się, aby jej oblubieniec nie pomówił o cudzołóstwo, o czym mówił ewangelista, że Józef chciał ją potajemnie opuścić. Ale ponieważ nastąpiło uwolnienie od tego podejrzenia, po stwierdzeniu anioła, że dziecię było z Ducha Świętego, uniknęła dręczącej jej boleści. To tekst o Matce Bożej, które już w roku 850 pisał Aretas z Cezarei, humanista bizantyjski, znawca literatury, autor jedynego greckiego komentarza do Księgi Apokalipsy. Może jedna dzisiejsza uroczystość i święto: homilia Amadeusza z Lozanny, pisarza łacińskiego, mnicha cysterskiego, który był biskupem Lozanny, żył 1100-1159. zwłoka w odejściu Maryi. Oto pisze właśnie ten mnich, biskup Amadeusz. Gdy myślałem i często rozważałem w niepowzięcie Boga, rodzicielki, zastanawiał mnie pewien problem godny przemyślenia, pożyteczny do rozwiązania, który, gdy zostanie wyjaśniony, jakże okaże się słodki. Stoję wobec pytania, dlaczego, gdy Pan wstąpił do nieba, nie podążyła z nim również jego matka, która go tak miłowała. Dziwne się to wydaje, dlaczego natychmiast nie została przeniesiona do niebios ona, której nie zacieniła żadna chmura grzechu w ciągu całego życia, nie tknęła żadna plama. Ona, która ponad ogień płonęła miłością, ponad światło jaśniejsza, swoją czystością wyniesiona ponad mieszkańców niebios dzięki nowości dziewiczego porodu. Zapewne Henoch dzięki czystości serca przechadzał się z Bogiem i nie ujrzano go, bo zabrał go Bóg. Mówi się również, że Eliasz, rozpalony wielkim ogniem miłości, został porwany na wozie zaprzężonym w konie ogniste. Ona zaś, która przewyższa Henocha czystością serca i większa jest od Eliasza dzięki przywilejowi miłości, czemu więc nie została natychmiast przeniesiona z tym, którego zrodziła? Była przecież i jest pełna łaski, błogosławiona pomiędzy niewiastami. Ona jedyna zasłużyła na to, by począć Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, którego ona, dziewica, zrodziła, ona, dziewica, karmiła, tuląc do łona. Jemu służyła z oddaniem służebnicy. Wycierpiała wreszcie duchem więcej niż ciałem, gdy on umierał. Powróciła do życia przez ducha, gdy on zmartwychwstał. Dlaczego więc nie wstąpiła do nieba wraz z nim, wstępującym do nieba? Jej najświętsze ciało stało się ciężarne za sprawą Ducha Świętego i wspaniałego Króla zostało w jej łonie. W nim Bóg stał się człowiekiem, a Słowo ciałem, i poprzez Chrystusa pełność bóstwa pozostawała w niej cieleśnie. Dlatego też, gdy Pan został do nieba wzięty, wydawało się, że i ona natychmiast powinna zostać wzięta do nieba. Dlaczego więc, pisze autor, opóźnienie, nawet chwilowe? Dlaczego cierpiała rozdzielenie z synem? Dlaczego jej tak święte pragnienie nie zostało natychmiast zaspokojone? Ta zwłoka stanowiła jednak niemałe pocieszenie dla uczniów Chrystusa. Nic bowiem nie ujęło matce, a światu przyniosło lekarstwo zbawienia. Chciał bowiem Pan Jezus, aby gdy powróci do Ojca, apostołowie cieszyli się jej macierzyńskim pocieszeniem i pouczeniem. Bo oni, choć zostali pouczeni przez Ducha Świętego, mogli również od niej przyjmować pouczenia. Ona przecież wydała dla nas źródło mądrości ze swej łąki dziewiczej. Jest to dowód prawdziwej łaskawości dla pierwotnego Kościoła. Wierni, choć nie mogli już dostrzec Boga w ciele, to jednak widzieli Jego Matkę i byli ożywieni jej najsłodszym widokiem. Cóż bowiem słodszego, cóż piękniejszego, cóż milszego, jak widzieć Matkę Twórcy i Odkupiciela wszystkich? Bo jeśli ludzie tak bardzo pragną oglądać do dziś istniejący grób naszego Zbawiciela, to jaką i jak wielką radość stanowi to, że można było oglądać Boga Rodzicielkę, jak długo boska łaskawość pozwalała, by ona z nami dzieliła wspólny los na ziemi. Błogosławiony naród i szczęśliwe pokolenie, które mogło zostać uświęcone tak wspaniałym widokiem. Błogosławieni zaiste oni, wierzący, pełni radości, pośrodku których stanęło drzewo przynoszące owoc, owoc życia. Zabłysnęła Rodzicielka prawdziwego światła. Pojawił się ów zdrój zamknięty, zapieczętowany, z którego wytrysnęło źródło domu Dawida, otwarte dla obmycia tak grzesznika, jak i grzesznic. Ten znakomity przywilej, ten dar niebiański, ta szczególna łaska została dana Kościołowi pierwszych chrześcijan. W końcu dziewica, matka wszystkich, nosiła w sobie źródło charyzmatów. Od pierwszego bowiem spojrzenia świeciła ogniem świętej miłości, słodko rozpalała serca, którzy się do niej zbliżali, wzbudzała w duszach wiarę, zachęcała skromnością, ozdabiała uczciwość, zachęcała do pobożności, tchnęła kwiat dziewictwa, zasiała rolę czystości, pokazując ich oczom pokorę i przynosząc znamie prawdy. Z niej wypłynął potężny strumień ognia, który spalał wrogów, a ogrzewał przyjaciół, wspierał bliskich, a palił nieprzyjaciół. Dla jednych, to jest dla wrogów, niosła w sobie zapach śmierci ku śmierci, dla innych zaś, którzy w nią wierzyli, zapach życia ku życiu. Jak bowiem w Ewie wszyscy umierają, tak wszyscy są ożywieni w Maryi. Jak przez Ewę nadeszło światu potępienie, tak przez wiarę Maryi światu naprawa. Tamta została zraniona śmiertelną trucizną, którą przelała na następne pokolenia. Ta natomiast, przepojona życiodajnym lekarstwem, przekazała je wszystkim wierzącym. Tamta nieszczęśnie zawierzyła wężowi. Powstała ta i wedle słów księgi Genezis zmiażdżyła głowę węża. Była z dawna przewidziana, a teraz dana Kościołowi pierwszych chrześcijan, od dawna obiecana, w czasach ostatecznych ukazana. Któż więc nie podąży, któż nie pospieszy z najdalszych granic ziemi, aby ujrzeć wdzięk godnego czci majestatu i oblicze obdarzone wielką słodkością, królewską godnością i przedziwną władzą. Zaiste nikogo jej podobnego nie można znaleźć pośród synów i córek Adama, nikogo podobnego pośród proroków i apostołów, nawet aniołów. Nikogo podobnego nie wydały niebo i ziemia, któż bowiem na chmurach będzie jej równy albo podobny pomiędzy synami Bożymi. Patrz więc, jak słusznie zabłysło jej imię na całej ziemi, a wieść o niej wszędzie się rozniosła, nim została wyniesiona jej wspaniałość ponad niebiosa. Tak więc, będąc jeszcze w ciele, kosztowała pierwocin przyszłego królestwa, kierując się ku Bogu z niewysłowioną delikatnością lub wstępując ku bliźniemu z niewypowiedzianą miłością. Otaczali ją usługami aniołowie, ale czciło ją również ludzkie posługiwanie. Był z nią Gabriel, który prowadził oblubienicę, był Jan, radując się, że jemu powierzono pod krzyżem dziewicę matkę i jej służył z apostołami. Pierwsi cieszyli się, że widzą królową, drudzy natomiast panią, ci i tamci służyli jej pełnym miłości oddaniem. Amadeusz z Lozanny.
Zwiedziesz przed Jezusa wieczny tron.